Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pan Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
2 marca, już naprawdę czuć kalendarzowo przynajmniej, że wiosna puka. Przyznam od razu, że to moja ulubiona pora roku.
Wiosna.
Tak, ta późna wiosna. Natomiast początek wiosny to jest chyba trudny okres dla organizmu.
Ja nie mam takiego wrażenia.
Czy przedwiośnie?
Ano, przedwiośnie może tak, ale sama już wiosna jest taka przyjemna. Ale ja też zawsze odczuwam taką radość, szczególnie kiedy ten dzień jest dłuższy, prawda? No to wtedy jakoś to słoneczko zaczyna operować tak szybko, nie robi się ciemno i myślę, że to jest bardzo, bardzo przyjemne. I ja osobiście czuję taki powiew świeżości i takiej witalności.
Ale to jest też taki moment, zwłaszcza to przedwiośnie, że ja mam tak, pan mówi, że cały rok mniej więcej na tym samym poziomie się pan czuje, że czuje się taki rodzaj wyjałowienia, jakby większe zmęczenie, jakieś takie poczucie, że brakuje mi witamin tych naturalnych. Czy to jest normalny stan? Czy my powinniśmy jednak wiosną jakoś bardziej się suplementować, bardziej na siebie uważać?
Nie, myślę, że nie. To znaczy, no wiadomo, że pozostaje nam ta witamina D3, o której wcześniej wspominaliśmy, że tego słońca jest jeszcze tak mało, że nie syntezujemy ją sami, nasz organizm jeszcze sobie z tym nie radzi, więc pewnie to jest jeszcze taki moment, kiedy trzeba się nią suplementować.
Ale do jakiego miesiąca? Czy tutaj jest jakaś reguła, czy raczej...
No, aż wyjdziemy na słońce i poczujemy, że nas ono trochę ogrzeje, to wtedy dopiero ta witamina D3 zacznie się syntezować, więc chodzi o to, żeby po prostu doznać tego słońca na ciele. Są kraje, na przykład kraje Arabii Saudyjskiej, czy też Dubaj, gdzie tam suplementacja, ze względu na to, że to są bogate kraje, w wielu miejscach jest po prostu refundowana i tam ilość słońca w ciągu całego roku jest tak duża, że te osoby absolutnie chronią się przed tymi promieniami słonecznymi, żeby nie doznać żadnych oparzeń i żeby po prostu się nie ugotować na tym słońcu. W związku z tym paradoksalnie tam kontakt ze słońcem jest minimalny, więc w takich krajach ta suplementacja witaminą D3 jest konieczna cały czas i to wysokimi dawkami. Natomiast w naszej szerokości geograficznej, kiedy to słońce nie operuje tak ostro i możemy się na nie wystawić, możemy to śmiało robić w tych letnich czy wiosennych miesiącach i po prostu wtedy już nie suplementować. Ale co ważne, po prostu warto od czasu do czasu, kiedy robimy badania krwi, oznaczyć sobie te D3 OH i zobaczyć, jaki jest poziom po prostu tej naszej witaminy D w organizmie. Jeżeli okaże się, że jest w niskich rejonach, czyli tam poniżej 30 albo niżej, no to powinniśmy jednak tą suplementację włączyć. Natomiast jeżeli okaże się, że jej poziom jest na odpowiednim poziomie, no to też nie ma co przesadzać i nie ma co poddawać na duży koszt metaboliczny wydalania po prostu tej witaminy na zewnątrz.
Przedwiośnie czy wiosna to też taki moment, kiedy my się aktywizujemy i wcale może nie nawet nowy rok, tylko właśnie te warunki atmosferyczne powodują, że nam się chce bardziej ruszać, że postanawiamy właśnie, że będziemy jeździć na rowerze, będziemy chodzić, będziemy biegać, chce się wyjść po prostu z domu i trochę mamy dzisiaj porozmawiać o motywacji, tak? Jak ona się ma, jak ona jest wysoka, czy rzeczywiście cały czas jest taki sam poziom motywacji i silnej woli, tak? No, bo to chyba ze sobą współgra.
Jakoś próbujemy to tak na szybko wziąć na warsztat i trochę o tym powiedzieć. Natomiast takim bardzo dobrze rozwijającym się kawałkiem współczesnej biologii jest tak zwana chronobiologia, czyli badania nad tym, jak bardzo czy też rytm dobowy, czy też rytm roku, pół roku wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu. Osób zaciekawionych tym tematem zachęcam do zdobywania wiedzy, dlatego że wiemy naprawdę coraz więcej. W 2017 roku nawet została przyznana Nagroda Nobla w tych chronobiologicznych tematach, więc warto się tym zainteresować. I myślę, że jeżeli chodzi o taki rytm roczny, no to właśnie wiosna jest tym momentem, kiedy my się tak organicznie budzimy. To znaczy, że to niekoniecznie jest nasze takie subiektywne odczucie, tylko jest to jakiś czynnik niezależności biologii naszego organizmu i troszkę tak, no może my nie przeżywamy hibernacji jak niedźwiedzie i nie idziemy gdzieś tam się przespać na parę miesięcy, ale na pewno ten rytm związany ze słońcem, długość dnia, jasność, prawda, powodują, że funkcjonujemy zupełnie inaczej i tym się zajmuje dzisiejsza nauka i wiemy na ten temat coraz więcej, a pewnie będziemy jeszcze poznawali jakieś tajniki w tych tematach, także to bardzo, bardzo ciekawe. No i nie da się ukryć, że nam wtedy się też bardzo chce. Prawda? To jest taki moment, kiedy rosną nasze siły witalne. Często jest też tak, co obserwuję w swojej pracy, że właściwie jak się spotykamy, czy spotykam się z osobami, które ten okres początku roku próbowały spożytkować na redukcję masy ciała, czyli w związku z jakimś postanowieniem noworocznym albo z taką właśnie myślą, że ta wiosna przyjdzie, trzeba będzie zdjąć te zimowe rozciągnięte swetry, jakieś dodatkowe okrywy, które świetnie maskują ten przyrost, czy no odrobinę większą zawartość tkanki tłuszczowej, to też okazuje się, że wiosną budzą się do tego, żeby właśnie coś z tym zrobić. I co ciekawe, to też pomyślałem sobie, że w wielu przypadkach jest tak, że to nasze zmęczenie i to wyczerpanie wynika po prostu z braków energetycznych, czyli my sobie stawiamy jakieś cele sylwetkowe, próbujemy schudnąć, próbujemy to robić na jakiejś mniej lub bardziej racjonalnej diecie, czyli zazwyczaj my lubimy działać tu i teraz i szybko i tak w ogniu po prostu tej motywacji, więc jak najszybciej, jak najkrócej, tak najczęściej myślimy o tym procesie redukcji masy ciała, a że ta strategia zazwyczaj jest nieskuteczna i sprowadza się do tego, że w ciągu dnia rano jak się budzimy, to kiedy ta nasza siła woli jest na sporym poziomie i jest naładowana po przespanej nocy, my potrafimy sobie odmawiać, ale wiemy, że w ciągu dnia my zużywamy te nasze zasoby i w związku z tym, że musimy przeznaczać tę siłę woli na to, żeby robić pewne rzeczy, na które tak generalnie nie mamy ochoty, czyli na przykład pójść do pracy albo wykonać jakieś jeszcze skomplikowane zadanie, albo być może jeszcze te siły witalne i związane z siłą woli musimy przeznaczyć na przygotowanie obiadu dla całej rodziny, posprzątanie i ogarnięcie życia, to okazuje się, że brakuje nam już wieczorem no takiej energii do tego, żeby ciągle tej pokusie się przeciwstawiać. I okazuje się, że w ciągu dnia jakoś dajemy sobie radę, mamy sporo energii, żeby to zrobić, a wieczorem ta energia się wytraca, no i rozpoczynamy wieczorne podjadanie i zjadamy więcej niż byśmy chcieli. I efekt tego jest taki, że w związku z tym, że w ciągu dnia jemy bardzo mało, więc ta nasza żywotność, witalność, ilość energii jest znikoma. I jeżeli to trwa jakiś dłuższy moment, to w ogóle czujemy takie zmęczenie. A wieczorem, kiedy się najadamy, no to właściwie tej energii już nie bardzo potrzebujemy. W związku z tym, no można jakoś w nocy czy wieczorem zużyć, ale nie jest to ta witalność, której oczekujemy w ciągu dnia. Więc myślę, że to jest też z tym związane, że jeżeli ten sposób odżywiania jest bardziej racjonalny, jeżeli jest zgodny z tą chronobiologią i z naszym chronotypem i z tym, jak wygląda nasza aktywność i za co odpowiadamy w której części dnia, to może się okazać, że przebudowanie tego modelu i zjadanie większych śniadań może dawać naprawdę dobre efekty.
Ja myślę też, panie Michale, o tym, żeby sobie tak wyobrazić motywację. Wstajemy rano, jesteśmy zmotywowani do tego, żeby iść wieczorem na siłownię. Tak? I potem w ciągu dnia, ponieważ zużywamy tej energii, jak pan powiedział, bardzo dużo, to zaczynamy szukać, nie mając już po prostu siły, różnych wymówek. A dziś nie pójdę, pójdę jutro, nie wiem, zimno, wieje.
No tak, tak. No to jakby jest szeroki temat, ale zobaczmy, że my wszyscy poszukujemy jakiejś takiej zewnętrznej motywacji, prawda, że szukamy, nie wiem, jakichś cytatów, szukamy jakichś podcastów, oglądamy jakieś filmy, czy też słuchamy jakichś ludzi, którzy właśnie zawodowo zajmują się motywowaniem I wydaje nam się, że to jest droga do tego, żeby zacząć coś robić. A z drugiej strony na przykład nikt nas rano nie motywuje do tego, żebyśmy umyli zęby, prawda? I przesłuchanie jakiegoś podcastu motywacyjnego wcale nie wpływa na to, że my jakoś dużo bardziej energicznie te zęby myjemy. Więc ta motywacja, ona jest potrzebna do tego, żeby być może zacząć coś robić. Ale jeżeli robimy coś regularnie, jeżeli pojawia się pewna rutyna, to po prostu potem nie musimy nawet mieć tej motywacji, żeby coś robić.
Czyli chodzi tutaj, panie Michale, przepraszam, że wchodzę w słowo, o zmianę nawyków, tak? I żeby to się przerodziło w jakiś automatyzm, tak jak właśnie z myciem zębów.
Tak, generalnie o to chodzi. To znaczy, to temat jest bardzo szeroki, ale pamiętajmy o tym, że my z punktu widzenia biologii, ładnie to jest nazywane, jesteśmy skąpcami poznawczymi. To oznacza, że my, tak biologicznie, oszczędzamy, czy nasz mózg w ogóle sam się oszczędza, żeby jak najmniej myśleć. Może wydaje się to nam odrobinę szalone, ale niestety tak to wygląda i my, kiedy musimy podejmować pewnych decyzji, czy próbujemy robić coś świadomie, to zawsze kończy się to nadmiernym zużywaniem naszych zasobów, czyli nasz mózg po prostu musi nadmiarowo myśleć. W związku z tym, że nasz mózg uwielbia oszczędzać te zasoby, to my wszystko w naszym życiu pakujemy do takich schematów, czy też właśnie do takich nawyków, o których pani redaktor powiedziała. I mniej więcej szacuje się, że połowę czynności, jaką wykonujemy w ciągu dnia, to są te czynności, które są pewnym nawykiem lub już nawet pewną taką rutyną, która ma miejsce, prawda? Czyli generalnie o to w tym wszystkim chodzi, że jeżeli będziemy powtarzali jakieś rzeczy, jeżeli będą one regularne, to wtedy stają się no właśnie takim nawykiem, który nie wymaga od nas już wtedy zużywania naszych zasobów.
Bo jest ten automatyzm, tak?
Bo jest ten automatyzm. I zobaczmy, że to tyczy się właściwie każdej czynności, o której możemy pomyśleć. Czyli jeżeli na przykład na początku, no już tego nie pamiętamy, ale uczyliśmy się pisać, prawda? To nauka pisania wymagała od nas wysiłku, wymagała od nas koordynacji ruchowej, pracy naszej głowy. Natomiast no, dzisiaj już nikt się nie zastanawia, kto pisze jeszcze ręką, no bo wiadomo, że mało kto używa już dzisiaj długopisu, raczej piszemy maszynowo, ale mało kto się zastanawia, jak to kiedyś było. Podobnie jest z jazdą na rowerze, prawda? Czyli kiedyś wymagało to od nas no, zużywania tych zasobów, czy jazdą samochodem, a potem staje się taki automatyzm, który nie zużywa naszej energii. I chodzi o to, żeby podobną rzecz dokonać z punktu widzenia na przykład naszego sposobu odżywiania, czyli żeby taki zdrowy sposób odżywiania, taki rdzenny, taki fundamentalny, był po prostu w nas taki uwewnętrzniony, żeby on się działał tak automatycznie, czyli żebyśmy się zdrowo odżywiali i wcale nie myśleli o tym, że się jakoś wyjątkowo zdrowo odżywiamy, tylko po prostu, żebyśmy to robili tak, no, tak rutynowo.
Czyli co, na przykład na początek może warto sobie rozpisać posiłki, tak, jeżeli chcemy zmienić rutynę, bo to jest trudne. Ja sobie wyobrażam, że to naprawdę wymaga wiele wysiłku. Zresztą bardzo lubię tę historię, to właśnie nie historia, tylko to są badania naukowe, które mówią, że zmiana nawyków to jest jakieś 6-8 tygodni. I pamiętam przykład z wycieraczką, że zabrali osobie wycieraczkę spod drzwi i jeszcze przez 8 tygodni automatycznie wycierał nogi po prostu w podłoże, tak? Nie mając tej wycieraczki. Bohater tego eksperymentu.
Jasne, to znaczy wiele historii, ile to musi trwać. Myślę, że taka spopularyzowana jakiś czas temu w książce 10 tysięcy godzin, czyli to taki czas, kiedy po prostu stajemy się w czymś wirtuazami, no to oceniono właśnie na taki czas. Ale to nie chodzi o to, żeby odżywiać się perfekcyjnie i żeby uczyć się tego w 10 tysięcy godzin, prawda? To jest jakiś taki czas, w którym możemy stać się mistrzem po prostu kuchni, czy otrzymać gwiazdki Michelin. Natomiast po to, żeby zdrowo się odżywiać, my potrzebujemy tak naprawdę małych kroków. Jest taka teoria, która mówi o tym, że 21 dni, tyle mniej więcej kształtuje się ten nawyk. Natomiast naukowcy, którzy badają ten problem, uważają, że po pierwsze ten nawyk jest powstawanie tego nawyku jest uzależnione od tego, jaki jest to rodzaj czynności. Czy on jest dla nas przyjemny, bo zupełnie inny czas zajmie nam na przykład przyzwyczajenie się do tego, żeby jeść czekoladę mleczną na śniadanie, prawda? I ten nawyk może pojawić się już po kilku dniach i nie potrzebujemy na to ani 10 tysięcy godzin, ani 21 dni. A być może dużo więcej czasu zajmie nam regularne odwiedzanie siłowni.
I albo spożywanie gorzkiej czekolady albo na śniadanie.
No właśnie,
tak?
Prawda? Czyli w zależności od trudności tej czynności, ona może stać się nawykiem szybciej lub dłużej. Natomiast próbowano uśrednić ten czas i zastanawiano się, ile to tak naprawdę jest. I okazało się, że to jest mniej więcej 66 dni. Że te 21 to jednak trochę za mało, że potrzeba jednak 3 razy więcej czasu i regularności, żeby ten nawyk powstawał. I co ciekawe, że właściwie nie ciekawe, my wszyscy właściwie zdajemy sobie z tego sprawę, że decyduje tutaj jednak taka metoda małych kroków. Czyli powinniśmy zaczynać po prostu od tych małych zmian, które później przerodzą się w jakieś wielkie zmiany. Więc nie chodzi o to, żeby od samego początku robić coś idealnie, tylko chodzi o to, żeby zacząć to robić. Jak już zaczniemy, później będzie nam to przychodziło coraz lepiej, to będziemy mogli zajmować się jakimiś tam kolejnymi elementami, będziemy mogli to poszerzać i być w tej czynności coraz lepszy. I podobnie jest, myślę, w przypadku zmiany sposobu odżywiania, że to nie jest tak, że my od razu musimy się odżywiać idealnie i wszystko musi działać tak jak często możemy gdzieś tam poobserwować w jakichś szalonych mediach społecznościowych. My musimy po prostu zacząć.
Jeżeli my od razu rzucimy wszystkie siły, to nas to przerośnie.
Tak, tak. Mm. Niektórzy też mówią o tak zwanych mikronawykach. Czyli chodzi o to, żeby w budowaniu tych dużych nawyków, tych rutyn, żeby zacząć właśnie od tych małych rzeczy. I to są tak zwane mikronawyki. Oczywiście jest sporo koncepcji tego, jak może nam się to udawać lepiej, prawda? Czyli chodzi o to, żeby przewidywać trudności, żeby na przykład a propos tych automatyzmów, żeby stworzyć sobie jakiś plan awaryjny. To znaczy ten plan awaryjny zazwyczaj nauka mówi o tym, że powinien się składać z dwóch słów i te słowa to jeżeli to. I ten plan awaryjny powinien być w nas, żebyśmy nie musieli po prostu improwizować w sytuacji, kiedy coś nie pójdzie zgodnie nie tak. Tak, z naszym planem. I stworzenie sobie takiego planu na pewno jest fajne. Czyli na przykład, jeżeli prowadząc audycję nagle pojawi się ochota do zjedzenia czegoś słodkiego, to na przykład pójdę na 5 minut na spacer. Prawda? Albo na 10 minut na spacer. I stworzenie sobie takiego planu w przypadku, kiedy próbujemy oduczyć się jedzenia tych słodyczy, jest naprawdę idealnym rozwiązaniem. Pozwala nam w ramach takiej trochę terapii zajęciowej odciągnąć swoje myślenie od tego bodźca związanego z jedzeniem czegoś słodkiego i to się świetnie sprawdza. Inną koncepcją na przykład jest tak zwane pakietowanie pokus. I tutaj w tym pakietowaniu pokus naukowcy próbowali odnaleźć jakiś konsensus pomiędzy robieniem czynności przyjemnych i nieprzyjemnych. I to pakietowanie pokus polega na tym, żeby do czynności, która jest dla nas jakoś obciążająca, dołączyć coś, co na przykład lubimy. Czyli a propos podcastów, słuchania podcastów, to na przykład fajnie by było jakiś podcast posłuchać ulubiony, kiedy na przykład chodzimy na bieżni, jeżeli nie lubimy tej bieżni. Albo włączamy sobie jakiś ulubiony serial, kiedy jeździmy na rowerku, a niekoniecznie ten rowerek kochamy. I w ten sposób to pakietowanie pokus, jak zostało to ładnie nazwane, w badaniach naukowych i eksperymentach nad tą metodą wychodzi, że potrafimy skupiać się dużo bardziej na tym rowerku i dużo dłużej będziemy z niego korzystać i jeździć, niż gdybyśmy po prostu pozostawili swoje myśli tak wolne, bez właśnie takiej przyjemności. Więc tych strategii jest bardzo dużo do tego, żeby dokonać tych zmian i żeby sobie jakoś ułatwić. No i myślę, że warto się tym wszystkim zainteresować, żeby nie bazować na przykład na tej sile woli, skoro ona
się jest labilna.
Tak, tak, i się wyczerpuje. Więc jeżeli ktoś jakąkolwiek strategię nad zmianą będzie budował na sile woli, czyli na tym cudownym zjawisku, że my potrafimy powstrzymywać się przed pokusą, to prędzej czy później ulegnie, bo ona po prostu naprawdę jest wyczerpywalna.
Nasz czas też już się wyczerpał. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog.
Dziękuję
był
bardzo.
Państwa i moim gościem. Program zrealizował Jacek Puchalski. Ja z Państwem się rozstaję, ale słyszymy się po 11 w Strefie Komfortu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.